Bez barier wraca na antenę Radia Białystok po wakacyjnej przerwie. Mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy wypoczęci i pełni energii i choć nam szkoda lata, będziemy umieli cieszyć się urokami jesieni. Pierwszy tydzień września to przede wszystkim emocje związane z początkiem roku szkolnego. Emocje tym większe, że zmienił się nam system szkolny. Dla rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami, ale też dla ich nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych ważne są również zmiany przepisów dotyczących niepełnosprawnych uczniów, które obowiązują od 1 września. Zmieniły się m.in. zasady organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka czy kształcenia indywidualnego i o tych zmianach będziemy dziś rozmawiać. Zapraszam. Ministerstwo Edukacji Narodowej, przygotowując reformę systemu oświaty, deklarowało, że jednym z priorytetów będzie zachowanie wszystkich dotychczasowych form czy ścieżek edukacyjnych dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, zachowanie prawa rodzica do wyboru drogi edukacji swojego dziecka oraz przedłużenie okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu. Zmian dotyczących uczniów niepełnosprawnych, uczniów z niepełnosprawnościami czy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest wielu. Około 20 w różnego rodzaju aktach prawnych i w ustawie, i w rozporządzeniach. Od 1 września obowiązują m.in. nowe przepisy dotyczące wczesnego wspomagania czy indywidualnego nauczania. A naszym gościem jest dziś starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku, pani Jolanta Broda. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Wyjaśnijmy, na czym te zmiany polegają. Czy to jest rewolucja, ewolucja, czy porządkowanie pewnych spraw? A zaczniemy od indywidualnego nauczania, bo projekt zmiany tych przepisów budził wiosną najwięcej kontrowersji. Przepraszam, były głosy, że nowe przepisy uniemożliwią prowadzenie indywidualnego nauczania w szkole, przynajmniej wykluczą z tego typu drogi nauczania niektórych uczniów. I w mediach w ostatnich dniach pojawiają się informacje, że faktycznie takie sytuacje mają miejsce. Czy to jest jakaś sytuacja przejściowa, czy rzeczywiście dla niektórych uczniów, którzy mogli korzystać z indywidualnego nauczania na terenie szkoły, ta droga zostanie zamknięta?
Przede wszystkim chciałam uspokoić państwa. Żadnej rewolucji w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami nie ma. Spokojnie wchodzimy faktycznie w wiele nowych przepisów. Tu chciałam powiedzieć, że jesteśmy w czasie, kiedy obowiązują różne przepisy, bo nowy system szkolnictwa ma nowe rozporządzenia, natomiast jeszcze starym systemem idące mają poprzednio znowelizowane, co prawda, przepisy. Co do nauczania indywidualnego, to faktycznie i teraz są głosy, że zabroniono nauczania na terenie szkoły, bo to chodzi o nauczanie indywidualne na terenie szkoły. Chciałam państwu powiedzieć, że i w poprzednim rozporządzeniu, w obecnym, jest zapis, że nauczanie indywidualne organizuje się dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie do szkoły. I ten zapis został również w tym rozporządzeniu i faktycznie na dzień dzisiejszy nauczania indywidualnego nie można dostać na terenie szkoły. Na przykład w tym momencie mówimy o dzieciach z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, co nie znaczy, że nie mając tego orzeczenia o nauczaniu indywidualnym, taka ścieżka jest zamknięta. Uczniowie, może zacznę od uczniów o specjalnych potrzebach niepełnosprawnych, których stan zdrowia nie uniemożliwia i nie utrudnia uczęszczanie do szkoły, mogą skorzystać z nowej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tak zwanej zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. To jest zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązku szkolnego i przygotowania przedszkolnego. Ona, to jest ta ścieżka wówczas, kiedy widzimy, że dziecko faktycznie z klasą ma problemy, żeby przebyć cały dzień, wszystkie lekcje i wówczas na podstawie takiej diagnozy nauczycieli i na podstawie nowego typu opinii, bo jest nowy typ opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej właśnie o potrzebie skorzystania z tej zindywidualizowanej ścieżki, realizuje się edukację takiego ucznia częściowo na terenie szkoły indywidualnie, a częściowo z klasą. to jest dla uczniów o specjalnych potrzebach. Natomiast również zmienia się troszeczkę system nauczania na terenie szkoły indywidualnego dla uczniów i dzieci posiadających orzeczenie ze względu na niepełnosprawność. Bo w tym przypadku również taka forma jest dostępna, z tym, że nie na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, tylko jeżeli wiemy, że całe kształcenie tych uczniów opiera się na opracowanych indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych. I wówczas również po wielospecjalistycznej diagnozie, jeżeli wnioski wdrażane nie przynoszą efektów i istnieje taka potrzeba, wówczas w indywidualnym programie wpisuje się konieczność, potrzebę nauczania częściowego indywidualnie w szkole. I taki zapis w indywidualnym programie jest obligatoryjny dla dyrektora do zorganizowania takich godzin indywidualnego nauczania na części przedmiotów na terenie szkoły.
Pani wizytator, to powiedzmy tak. Mamy pierwszoklasistę. Okazuje się, no może nie w ciągu tego pierwszego tygodnia, ale w ciągu pierwszych dwóch tygodni, czy w ciągu pierwszego miesiąca, że dziecko ma problemy w szkole. Nie radzi sobie z lekcjami, nie radzi sobie z klasą. Co w takiej sytuacji? Czy idziemy od razu do poradni, czy zgłaszamy się do dyrektora, do wychowawcy? Gdzie rodzice mają szukać pomocy czy ukierunkowania? Jak należy postępować w takiej sytuacji?
Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej obliguje szkołę do udzielania pomocy i indywidualnego traktowania, właściwie każde dziecko powinno się indywidualnie traktować, ale o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną różnych grup i z różnych powodów. W takim przypadku, jeżeli rodzic zasygnalizuje szkole, jest to sygnał dla szkoły, żeby objąć takie dziecko pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Również to może zauważyć wychowawca i też zgłosić taką potrzebę, czyli automatycznie szkoła już powinna wiedzieć w tym momencie, że to dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej. No i oczywiście przede wszystkim trzeba zdiagnozować problem, poobserwować. Na pewno nie jest to tak, że od razu po pierwszych dwóch, trzech tygodniach rozkładamy ręce, że nic się z tym nie da zrobić, trzeba iść do poradni. Dajmy szansę szkole, dajmy szansę nauczycielom, dajmy szansę dziecku, bo to jeżeli chodzi o pierwszoklasistę, to dajmy dłużej ten czas na adaptację. Natomiast jeżeli faktycznie nie pomagają nasze działania, no to wówczas oczywiście poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która wesprze szkołę w zdiagnozowaniu problemu i w którym kierunku z tym dzieckiem pójść.
I co poradnia może orzec?
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w takim przypadku, bo myślę, że rozmawiamy nie o dziecku, które ma orzeczenie, tak?
Rozmawiamy także o tych dzieciach, które czyli jeszcze pewno, nie mają orzeczenia.
Na pewno wniosek o przebadanie dziecka do poradni musi złożyć rodzic lub opiekun prawny. No to się nic nie zmieniło. Natomiast poradnia przebada dziecko. No jeżeli wyjdzie sytuacja, że dziecko będzie posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, no to w tym momencie, tak jak zawsze, szkoła, specjaliści i nauczyciele muszą przeprowadzić wielospecjalistyczną diagnozę. Zmieniające się przepisy dokładnie poszerzają nawet zakres przyglądania się dziecku. Nauczyciele mają obowiązek również przyjrzeć się wpływowi środowiska, w którym dziecko przebywa, na jego właśnie trudności w funkcjonowaniu. I po takiej wielospecjalistycznej diagnozie, opracowaniu indywidualnego programu, opracowaniu jakie zajęcia dziecku są potrzebne dodatkowe. Oczywiście realizacja tego, co również w orzeczeniu poradnia wskaże. I cała ścieżka, procedura. Tutaj chciałam też powiedzieć w tym momencie o zmianach w rozporządzeniu w sprawie kształcenia uczniów niepełnosprawnych, gdyż właśnie ta wielospecjalistyczna diagnoza też jest tam opisana, co powinna zawierać szczegółowa diagnoza, ale zobligowano nauczycieli do spotkań nie rzadziej niż dwa razy w roku. Takich spotkań, analizy, może być oczywiście częściej, ale dwa razy musi być analizy tego, co robimy, jak robimy, czy to przynosi efekty. W takich spotkaniach na wniosek dyrektora może również uczestniczyć pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej, asystent, pomoc nauczyciela, ale na wniosek rodziców lub za zgodą rodziców może w takich spotkaniach również uczestniczyć na przykład psycholog, logopeda, który poza szkołą pracuje z dzieckiem, lub nawet lekarz. Tutaj jeszcze chciałam powiedzieć, że zmieniły się też również zapisy dotyczące informowania rodziców. O każdym spotkaniu takim zespołu musi być informowany rodzic pisemnie, że takie spotkanie się odbędzie i że on ma prawo uczestniczyć. Ma prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, ale również w opracowaniu, jak również modyfikacji indywidualnego programu edukacyjnego, edukacyjno-terapeutycznego i również w dokonywaniu tej wielospecjalistycznej oceny. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że teraz szkoła ma obowiązek przekazać kopię wielospecjalistycznych ocen rodzicowi i kopię indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Nie udostępnić na prośbę, tylko przekazać obligatoryjnie.
I są to zmiany, wydaje się, idące w dobrym kierunku, bo do tej pory rodzice zdarzało się, że narzekali na
że nie znają indywidualnego programu, że są powiadamiani ustnie w ostatniej chwili, nie mogą się uczestniczyć.
Tak. Albo, że ta współpraca nie układa się jak najlepiej i nie mają wpływu na to, jak przebiega cały ten proces edukacyjny. No i tutaj wydaje się, że szkoła już w tej chwili ma większe obowiązki.
Tak, tak. Ja chciałam jeszcze tylko dodać, wracając do tego nauczania indywidualnego, że te nauczania indywidualne, które są organizowane na terenie szkoły na podstawie dotychczas obowiązujących orzeczeń, jeszcze obowiązujących, oczywiście w takiej formie mogą się odbywać na czas jakby tego zapisu orzeczenia obowiązywania, ale nie dłużej niż do końca roku szkolnego 2017-18.
Czyli już kolejnych tego typu orzeczeń poradnie pedagogiczno-psychologiczne nie będą po prostu wydawać. Już w tej chwili, zdaje się, nie wydają.
Już nie wydają, tak.
Czyli jeżeli ktoś jeszcze ma obowiązujące...
Wydane miał wcześniej na dłuższy niż... okres na etap i ten etap trwa to jeszcze to... przez ten rok.
Ale zastąpią to właśnie te...
Albo zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zapisy w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym po diagnozie i wówczas organizacja takiego nauczania przez dyrektora jest obowiązkowa.
Indywidualne nauczanie to jest tylko jedna z form. Tutaj powiedzieliśmy, że jest też ta nowa forma, czyli zindywidualizowana ścieżka edukacyjna, ale cały czas pozostają dotychczasowe formy nauki dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w szkołach ogólnodostępnych, czyli klasy integracyjne. I przypomniane trochę klasy terapeutyczne. Jaka jest tutaj różnica między klasą integracyjną a klasą terapeutyczną?
Klasa integracyjna tworzona jest najczęściej od pierwszej klasy szkoły podstawowej. No, czasami zdarza się, że na drugim etapie, czy którymś tam, na którymś poziomie dopiero się tworzy. I klasa integracyjna jest to nauczanie dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi. Pamiętamy, że teraz już nie jest określona minimalna liczba uczniów niepełnosprawnych i minimalna liczba uczniów pełnosprawnych, tylko są te górne granice, czyli można tworzyć i mniej liczne klasy z mniejszą ilością dzieci niepełnosprawnych i one się po prostu tam cały czas uczą. Natomiast klasy terapeutyczne zgodnie z rozporządzeniem w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej znów wróciły do tego rozporządzenia. Można tworzyć dla uczniów wymagających dostosowania organizacji procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, w oddziale wynikające albo z zaburzeń rozwojowych lub ze stanu zdrowia i muszą posiadać opinię o potrzebie objęcia ucznia tą formą pomocy. Klasy terapeutyczne są to klasy liczące do 15 osób. Za zgodą organu prowadzącego mogą do takiej klasy uczęszczać w danej szkole również dzieci z innej szkoły z takimi samymi problemami. I różnica jest taka, że w takiej klasie uczestnictwo, uczenie się w takiej klasie trwa do czasu, kiedy te zaburzenia albo się zmniejszą, te trudności się zmniejszą, albo się pozostaną zniwelowane. Czyli to nie jest określony czas, że cały czas klasa od pierwszej klasy do końca
musi funkcjonować. Tak, jeżeli jest potrzeba, to tworzymy, powołujemy. Pozostała też instytucja, całkiem jeszcze w naszym systemie edukacji nowa, ale już bardzo chwalona tam, gdzie już ona funkcjonuje, czyli asystent niepełnosprawnego ucznia. Bo klasy integracyjne mają dodatkowego nauczyciela, tak zwanego nauczyciela wspomagającego.
Ale jest taka potoczna nazwa, to się nazywa specjalista. Tak.
Ale może być też dodatkowo zatrudniony asystent niepełnosprawnego ucznia i to już nie musi być nauczyciel.
Tutaj nawet nie może, a przepisy wskazują na konieczność zatrudnienia asystenta lub pomocy nauczyciela lub pedagoga specjalnego w przypadku, kiedy w szkole ogólnodostępnej jest uczeń z autyzmem lub zespołem Aspergera albo uczeń ze sprzężeniami, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. I tu jest wtedy obowiązek zatrudnienia w szkole takiej osoby. Albo asystenta. I asystenta najczęściej się zatrudnia w klasach 1-3, bo również jest zapis, że nawet nie przy takich uczniach można zatrudnić asystenta. I taki asystent nie musi być pedagogiem specjalnym. On powinien posiadać kwalifikacje do nauczania w danym typie szkoły. Taki asystent nie wykonuje sam różnych zadań, tylko zlecone przez nauczyciela, to co nauczyciel jakby zleci mu do wykonania w klasie. Jest zapis w przepisach, że dyrektor szkoły decyduje, na ilu zajęciach, w jakich zajęciach i czy w ogóle czasie zajęć taki asystent jest konieczny, czy na wszystkich zajęciach to jest dyrektor. Oprócz asystenta w takiej klasie można zamiast asystenta zatrudnić pedagoga specjalnego albo tylko opiekuna, pomoc nauczyciela, który w ogóle nie musi mieć kwalifikacji pedagogicznych w tym przypadku. To wszystko zależy od funkcjonowania dziecka, od potrzeb dziecka, czy jest faktycznie potrzebny ktoś, kto jest cały czas tym dzieckiem na lekcji i go wspiera i pomaga i wspiera nauczyciela. Czy to musi być pedagog specjalny, który zna niepełnosprawność i potrafi z tym dzieckiem pracować i wesprze i nauczyciela i pracę dziecka? Czy to wystarczy tylko być pomoc, która pomaga w różnych takich organizacyjnych sytuacjach, gdzie dziecko z funkcjonowaniem sobie nie radzi?
Została też instytucja wydłużenia wieku szkolnego. Trochę to inaczej wygląda w związku z tym, że mamy inne szkoły, nie mamy gimnazjów, szkoła podstawowa jest 8-letnia znowu, ale cały czas niepełnosprawni uczniowie mogą uczyć się swoim własnym tempem.
Tak, nie zmieniło się to, że na każdym etapie edukacyjnym można wydłużyć okres nauki o rok dziecku, uczniowi niepełnosprawnemu. To się nie zmieniło. Zmieniła się ta górna granica wieku, w której może się uczyć w szkole podstawowej. Teraz to jest 20 lat, było 18, ale to dlatego, że właśnie szkoła podstawowa trwa dłużej teraz, prawda? A w szkole ponadpodstawowej do 24 roku życia, czyli tak jak dotychczas było w szkole ponadgimnazjalnej. Chciałam jeszcze zauważyć, że jeszcze idą klasy gimnazjalne, druga i trzecia, czyli starego typu i tam nadal obowiązuje 18 lat szkoła podstawowa, 21 szkoła ponad gimnazjum i 24 ponad gimnazjalna.
Nie zmienił się też obowiązek gmin dowożenia niepełnosprawnych dzieci do szkoły.
Tak. To regulują zapisy w ustawie Prawo oświatowe, gdzie tak jak dotychczas, to się w ogóle nie zmieniło, tak jak dotychczas obowiązkiem gminy jest dowóz i opieka podczas dowozu albo finansowanie, jeżeli dowóz zapewniają rodzice na podstawie porozumienia z rodzicami, uczniów niepełnosprawnych i dzieci niepełnosprawnych i tam w zależności od niepełnosprawności, w zależności od wieku to...
Jest to obowiązek albo dobra wola.
Tak, znaczy obowiązek... Określone są wiek i jaka typ szkoły, gdzie jest obowiązek, ale również są zapisy, że w innych przypadkach też może organ prowadzący to dowożenie zapewnić.
zanim jeszcze jednak dziecko pójdzie do szkoły, to może skorzystać z wczesnego wspomagania. Tutaj zmiany zaczęły się już trochę wcześniej, bo już od początku roku kalendarzowego. Tam chodziło o to, że teraz tylko publiczne poradnie pedagogiczno-psychologiczne mogą orzekać o potrzebie wczesnego wspomagania, ale też trochę mamy zmian organizacyjnych, jeżeli chodzi o wczesne wspomaganie.
Tak, od prawie początku roku szkolnego, bo od lutego wszedł zapis, że opinie o potrzebie wczesnego wspomagania mogą wydawać tylko zespoły orzekające, funkcjonujące w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych. Czyli niepubliczne poradnie nie mogą już opiniować o wczesnym wspomaganiu, natomiast nadal mogą realizować wczesne wspomaganie. Tak jak poradnie publiczne, tak jak szkoły, przedszkola, z tym, że nowe zapisy, które znalazły się w nowym rozporządzeniu dotyczącym wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, mówią o tym, że wczesne wspomaganie organizuje się w podmiocie, który ma możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii, czyli tam, gdzie ma pomieszczenia, gdzie ma sprzęt wyposażony, nie na zasadzie takiej, że wczesne wspomaganie organizuje poradnia, która nie ma pomieszczeń przystosowanych do tego, a organizuje je w podmiotach typu przedszkola, w kilku przedszkolach i tak dalej. Musi mieć pomieszczenia, możliwość realizacji. Nowością jest również to, że w uzasadnionych przypadkach na wniosek takiego podmiotu można na podstawie porozumienia niektóre zajęcia, których taka placówka nie ma możliwości realizować w innej placówce, wtedy się uzgadnia finansowanie i tak dalej, ale taka możliwość teraz już istnieje.
Niewiele już czasu nam zostało, ale w związku z tym, że mamy trochę inaczej zorganizowane szkolnictwo, zmieniły się też podstawy programowe. Ale tutaj też nie ma wielkiej rewolucji.
No oczywiście, tak jak i wszystko, tak nowa rzeczywistość szkolna, czyli klasy czwarte, klasy siódme, klasy pierwsze szkół branżowych mają już nowe podstawy programowe, czyli będzie to co roku tam kolejna klasa miała te nowe. Wyjątkiem są szkoły przysposabiające do pracy, są to szkoły dla uczniów z upośledzeniem niepełnosprawności intelektualną, stopniu umiarkowanym i znacznym, w których to i ramowe plany nauczania i podstawy programowe weszły w tym roku nowe do wszystkich klas. Czyli tutaj się nie zmienia. Natomiast niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim ma te same zmiany, co w szkołach ogólnodostępnych, bo one realizują tą samą podstawę programową.
Życzymy wszystkim uczniom i wszystkim nauczycielom, aby ten rok szkolny, który właśnie nam się zaczął, był udany i pełen sukcesów. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była starszy wizytator, kuratorium oświaty w Białymstoku, pani Jolanta Broda. I to już wszystko na dziś.
A ja życzę spokoju, cierpliwości. Wszystko nam się uda.
To na pewno.